Drodzy braterstwo, chciałem Was wszystkich przywitać bardzo serdecznie słowami naszego Pana, sprzężając się. Pokój Wam. Myślę, że te życzenia pokoju w naszych czasach są bardzo ważne. Ostatnio przeżywam dosyć trudne chwile. Wynikają one z wielu moich obowiązków, które na mnie troszeczkę ciążą, i to rzeczywiście, że brat Michał, kiedy mówił na początku maja o tych właśnie problemach związanych z wiosną i z tym takim okresem, w którym podejmuję się różnych działań, że one mimo wszystko kolidują z naszymi pragnieniami i oczekiwaniami w stosunku do naszej własnej religijności. I tutaj do tego nakładają się jeszcze takie wydarzenia na zewnątrz nas. Tutaj brat Jarek wspominał o chorobie taty. Tych chorób w naszych najbliższych otoczeniu jest dosyć dużo. Jest bardzo dużo. Ten rok jest bardzo trudny, jak się z braćmi rozmawia. Nie tylko z braćmi, również w mojej rodzinie rozmawialiśmy na temat dosyć trudnego roku pod tym względem. Dużo osób choruje, dużo osób umiera, nieoczekiwanie odchodzi. I to automatycznie zwraca naszą uwagę na to, jakie życie prowadzimy, w jakich czasach żyjemy, jak długo to potrwa jeszcze. Co zrobić, aby przetrwać ten okres w najbliższej społeczności z naszym Panem. I to, że przejmuje nas to, jak wielu ludzi choruje, jesteśmy właściwie bezsilni wobec tej choroby. Nie możemy im za bardzo pomóc. Nie jesteśmy cudotwórcami ani magikami. Nie potrafimy po prostu od tak, jakby się niektórym wydawało, wymodlić czy nawet zrobić coś, żeby tych ludzi uzdrowić, chociaż mamy do nich gorące uczucia i chcielibyśmy, żeby zostali z nami jak najdłużej. Ale to wszystko leży w rękach Pana Boga i powinniśmy w jakiś sposób próbować odczytać Jego wolę dla naszego życia, dla życia naszych bliskich, najbliższych, dla tych, którzy chorują, dla tych, którzy się źle mają, dla tych, którzy odchodzą nie tylko do Pana, ale odchodzą z naszej społeczności z powodu różnych przeciwności. I to niestety już tak bywa w życiu ludzi. To widać dokładnie na przykładzie narodu żydowskiego w czasie Holokaustu, że ich wiara albo całkowicie słabnie, albo umiera w ogóle, albo po prostu się wzmacnia. I wielu ludzi, którzy przeżyło Holokaust, po prostu odeszło od Boga. Dzisiaj są, jeżeli jeszcze żyją, osobami niewierzącymi. Podobnie niewierzące są ich dzieci. Natomiast są ludzie, którzy przeżyli ten trudny bardzo okres, a ich wiara się wzmocniła. Mało tego, wielu z nich zostało chrześcijanami. Zaczęli dostrzegać wolę właśnie Pana Boga w tym, co się wydarzyło. I zobaczyli pozytywy całej tej sytuacji. Starają się patrzeć na to z punktu widzenia opatrzności Bożej, a nie własnej tragedii, tragedii własnego życia. I sądzę, że jest w takich ludziach, w których taka wiara wzrasta, pewna siła. Ona ma swoje źródła w Bogu. I w pewnym sensie chciałbym dzisiaj właśnie o tym mówić. Na początek chciałbym przeczytać fragmencik z listu do Filipian. Tutaj kiedyś taką kompleksową wykładnię tego listu, a właściwie opis, to też brat Jeremiasz mówił, i ten list też jest szczególny, mi się wydaje, zwłaszcza jak czytamy jego miłe słowa skierowane do tych braci, to czuć, że tam jest jakieś uczucie, że to jest miły zbór apostołowi. A pisze on w ten sposób, opowiadając o swoich więzach, których doświadczał na zamku. To jest w pierwszym rozdziale od 12 wersetu. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Tak, że więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Tutaj od razu na szczególną uwagę zasługują te zwroty, że więzy, które go spotkały, były za sprawą Chrystusa. Że to się stało dlatego, że Pan tak chciał. I przyczyniło się to raczej do rozkrzewienia Ewangelii, aniżeli do jej stłamszenia, bo jak wiemy, próbowano kilkakrotnie uwięzić apostoła Pawła i to zawsze służyło temu, że ludzie jeszcze bardziej się nawracali, jeszcze bardziej chcieli słuchać tego, co ma do powiedzenia. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że mogą przez to przepraszam, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Kiedy zbliżają się wakacje, to na naszych ulicach pojawiają się różni ludzie, którzy w swoim mniemaniu głoszą Ewangelię. I kiedy się z nimi rozmawia, to bardzo często, bardzo szybko możemy rozpoznać, z jakiego ugrupowania są. Mają takie cechy charakterystyczne, gdzie kładzie się dosyć silny nacisk na pewne aspekty nauki, którą oni głoszą. I sam fakt tego, że możemy rozpoznawać takich ludzi, takie ugrupowania, świadczy o tym, że co innego leży w centrum ich zwiastowania. Co innego jest dla nich wartościowe, co innego jest dla nich ważne. To jest ewidentny dowód na to. I sądzę, że większość z nas nie miałaby problemu rozpoznać Świadków Jehowy czy Adwentystów Dnia Siódmego. Myślę, że tak samo bez problemu rozpoznalibyśmy Mormonów i to nie chodzi tylko o ich ubiór, ale również to, w jaki sposób oni mówią o Jezusie Chrystusie, mówią w ogóle o wierze. Trudniej by nam było już na pewno rozeznać się w denominacjach ewangelicznych, dlatego że tutaj akurat występuje dosyć duża zbieżność tego, o czym głoszą ci bracia. Natomiast za apostołem Pawłem można powiedzieć, że no tutaj nieważne jest, jak się głosi Chrystusa, z jakiego powodu. Ważne jest, żeby było o nim mówione, żeby była głoszona Ewangelia. I chciałbym dzisiaj w pewnym sensie nawiązać też do tego tematu, dlatego że panuje niemałe zamieszanie wokół tego, czym jest tak naprawdę Ewangelia. I jak sądzę, większość z nas na pewno ma to w głowie jakoś tam poukładane. Natomiast wydawać by się mogło, że jest to sprawa oczywista dla większości chrześcijan żyjących w naszym kraju. Zwłaszcza w naszym kraju, gdzie większość do chrześcijaństwa się ludzi przyznaje. I jednak okazuje się, że jeżeli zapytamy kogoś, czym jest Ewangelia, albo co to jest chrześcijaństwo, to wcale nie jest to taka oczywista odpowiedź. A może ona nawet być udzielona, tylko wcale niekoniecznie musi się to zgadzać z tym, co rzeczywiście te dwa słowa ze sobą niosą. Czym jest więc Ewangelia? Czym jest chrześcijaństwo? Myślę, że najlepiej nauczyć się tego od tych, którzy jako pierwsi uwierzyli, jako pierwsi zetknęli się z Jezusem Chrystusem i jako pierwsi poszli ze zwiastowaniem Ewangelii. Chciałbym przyjrzeć się kilku postaciom Nowego Testamentu. Z dzisiejszego punktu widzenia, z naszych czasów, możemy powiedzieć tutaj, że mówimy tutaj o mężach Bożych, którzy tworzyli Nowy Testament, którzy opisywali najważniejsze aspekty nauki Jezusa Chrystusa, którą głosili wówczas w świecie. I chciałbym poprzeć to wieloma wersetami, abyśmy mogli dobrze zrozumieć, o czym ci ludzie mówili, co się działo, kiedy mówili i w jaki sposób oni zwiastowali Ewangelię. Łatwiej nam będzie wtedy zrozumieć, czym jest owa Ewangelia, a potem może wyciągnąć również wnioski, lekcje, w jaki sposób my powinniśmy zwiastować Jezusa Chrystusa w naszym życiu, aby to, co czynimy, abyśmy w tym, co czynimy, mogli odczuwać Jego błogosławieństwo. I chciałbym przejść do Dziejów Apostolskich, do 8 rozdziału, do pierwszej postaci, którą chciałbym przybliżyć, przypomnieć. Mówimy tutaj o Filipie, który, jak wiemy, był wybrany w kościele jerozolimskim jako diakon. Filip ten był osobą dosyć poważaną. Wtedy, kiedy nastąpiły prześladowania w Jerozolimie z powodu apostołów i jej nauki, jak się ona zaczęła szerzyć po całej Jerozolimie, to jest napisane, że wszyscy się rozproszyli oprócz apostołów. Apostołowie pozostali w Jerozolimie, natomiast cała wspólnota rozeszła się po wszystkich krainach okolicznych Jeruzalem, a więc między innymi poszli do Samarii, poszli również na północ, poszli również na południe, do Egiptu. Wszędzie tam, gdzie się pojawili ci bracia, głosili właśnie Ewangelię. Jedną z tych postaci był Filip i tutaj mamy opisane dwa wydarzenia z udziałem tego męża Bożego. Pierwszy z nich, 8 rozdział, to jest werset 5. Pierwsze to wydarzenie związane jest właśnie z pobytem Filipa w Samarii. Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sprawiedliwych, sparaliżowanych, i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne miejsce, moment w rozwoju chrześcijaństwa. Dlatego, że chrześcijaństwo właśnie w tym momencie przekracza granice Judei. Do tej pory wszystko, co się działo w związku ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, działo się w Jerozolimie. Działo się to za sprawą apostołów i diakonów. Pamiętamy o tym, że Szczepan, który został ukamienowany właśnie za to, że zwiastował Ewangelię o Jezusie w Jerozolimie. I te wydarzenia, które mają miejsce w Samarii, są już naturalną konsekwencją tego wydarzenia. Przechodzi tutaj, przekraczane są granice Judei i słowo dociera do Samarii, a tam bracia chętnie je przyjmują. Jak czytamy to później dalej, to okazuje się, że Filip posyła po Jana i Piotra do Jeruzalemu, aby włożyli ręce na tych, którzy uwierzyli w Samarii. I ci przyszli, modlili się za nimi, wkładali ręce na nowo ochrzczonych, a oni dostawali ducha, przez co Bóg potwierdzał swoje świadectwo w tych ludziach. I wtedy, jak można się spodziewać, był to znak również dla samych Judejczyków, dla samych Izraelitów, że Samaria, a więc znienawidzony tak naprawdę naród okoliczny, sąsiedni Izraelitom, również ma udział w łasce w Jezusie Chrystusie. I jest to znamienny fakt, dlatego sądzę, że został on odnotowany w Nowym Testamencie. I pokazane są tutaj przede wszystkim istota głoszenia Ewangelii przez Filipa. On zwiastował im Chrystusa Jezusa. Nie czytamy tutaj w tym fragmencie o niczym innym, co by zajmowało go bardziej niż ta postać, niż to, co się wydarzyło na krzyżu. Ja sądzę, że jak będziemy czytali później, to będziemy wiedzieli, w jaki sposób on zwiastował Jezusa Chrystusa i co tak naprawdę o nim mówił. Natomiast przejdźmy do następnego fragmentu, to jest 12 werset tego samego rozdziału. Jest to fragment, który mówi o tym. Przepraszam, to nie ten fragment. W 12 wersecie to jeszcze mowa jest o tym, że oni wierzyli Filipowi. Mowa jest o tym, co się działo jeszcze w Samarii. Ale później mamy historię Filipa i eunucha. I tam też, myślę, że wszyscy pamiętamy dokładnie, o czym była mowa. Zobaczył Filip w wizji człowieka jadącego na wozie i Bóg kazał mu się podbiec do niego i mu się przyłączyć. Okazało się, że to był dworzanin królowej etiopskiej. Jechał właśnie z Jeruzalem, gdzie składał ofiary i czytał proroka Izajasza, 53 rozdział. I zastanawiał się, o kim jest mowa w tym rozdziale. Czy prorok mówił o sobie samym, czy o kimś innym mówił. I wtedy Filip, przyłączywszy się do tego człowieka, zaczął mu zwiastować Jezusa Chrystusa, począwszy od tego momentu Pisma Świętego. Jeżeli pamiętamy, mamy w swojej pamięci zapis 53 rozdziału Izajasza, to wiemy dokładnie, że jest tam opisany sługa Boży. Sługa Boży, który miał być zabity, miał być torturowany, a przez niego miało się wielu nawrócić do Pana. A przez niego miało się stać zbawienie. I ci, którzy byli jego oprawcami, mniemali, że czynią służbę Bożą. To jest opisane w 53 rozdziale, według rozdziale Izajasza. I Filip tłumaczył temu eunuchowi właśnie te ustępy Pisma Świętego. A sądzę, że potem na pewno nawiązał do tego, jak to się wypełniło na Jezusie Chrystusie. Dlatego zwiastował mu Jezusa Chrystusa. Kiedy przejdziemy do kolejnej postaci, jest ich troszeczkę, więc będę może skrótowo o nich mówił, poczytajmy sobie wypowiedzi apostoła Jana w pierwszym liście Janowym, w 5 rozdziale, aby zobaczyć, w jaki sposób apostoł Jan ujmował swoje nauczanie. Będziemy czytali od wersetu 10. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, ten nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według woli Jego, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Apostoł Jan, pisząc swoje listy, był u kresu swoich dni. I wielokrotnie, kiedy czyta się różne opracowania, to badacze Pisma Świętego zwracają uwagę, że Ewangelia Jana była prawdopodobnie jedną z ostatnich napisanych ksiąg Nowego Testamentu, chronologicznie. Działo się to już zapewne gdzieś w latach 90. I wieku, pod koniec życia Janowego. I kiedy się czyta takie świadectwo, mając to w świadomości, to trudno przejść obok tego, co zostało tutaj napisane. Apostoł Jan życie człowieka umieszcza w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus, osoba Jezusa Chrystusa dla apostoła Jana w tym wszystkim jest centralną postacią. Kiedy zaczyna pisać swoją Ewangelię, to zaczyna właśnie od opisu tego, kim jest Jezus Chrystus. Ten, który był Słowem, a stał się ciałem. I tak samo, kiedy będziemy czytali ostatnie słowa, które on napisał, a napisał je w objawieniu Jana, to również będzie tam opisywał osobę Jezusa Chrystusa. W ogóle sądzę, że całe Pismo Święte jest skoncentrowane na tej postaci. Jest ono punktem centralnym Pisma Świętego, jego nauczania. Zresztą sam Pan Jezus w ten sposób to ujmuje, że badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. I wydaje mi się, że nie może nam umknąć to naszej uwadze, kim jest ta osoba, co znaczy w naszym życiu i w jaki sposób powinniśmy zwiastować Ewangelię, pokazując właśnie Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan jest tego dobrym przykładem. I kiedy czytamy ostatnie wypowiedzi tego samego listu, od 20 wersetu do 21, to przeczytamy tam również takie słowa. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Najwięcej kontrowersji wokół osoby Jezusa Chrystusa pojawia się na podstawie tego, co napisał apostoł Jan. I sądzę, że apostoł Jan wiedział, co pisze. Być może nie zdawał sobie sprawy z tego, jak te słowa zostaną odczytane w przyszłości. Zachowajmy więc w pamięci to, w jaki sposób apostoł Jan podchodził do osoby Jezusa Chrystusa, a przejdźmy do kolejnego wielkiego nauczyciela, mianowicie apostoła Pawła. I znów, przejdźmy do apostoła Pawła wypowiedzi zapisanej w Dziejach Apostolskich. To będzie rozdział 13. Historia apostoła Jana jest dosyć znamienna. Był to jedyny apostoł, o którym czytamy, że spotkał się ze zmartwychwstałym Jezusem po jego uwielbieniu. Był to apostoł, który całą Ewangelię, którą głosił, przejął bezpośrednio od Jezusa Chrystusa i wielokrotnie on wspominał o tym, że to, co on głosi, nie ma swego pochodzenia we krwi i w ciele, że tej Ewangelii nie przejął on od człowieka, tylko spotkał się bezpośrednio z Panem i od Niego się wszystkiego nauczył. Chyba ze 3 razy wspomina to wydarzenie po to, aby udowodnić swoje apostolstwo, ponieważ niektórzy podważali to apostolstwo właśnie z tego powodu, że on nie widział Jezusa. Mało tego, prześladował tych, którzy wzywali Jego imienia po zmartwychwstaniu Jezusa. Więc nie wierzono mu i podważano jego apostolstwo. I dlatego apostoł Paweł przypomina chyba 3-krotnie przez swoje listy o tym właśnie wydarzeniu. Przeczytajmy więc sobie 13 rozdział, to będzie troszeczkę dłuższy fragment, od 6 wersetu. Należy też tutaj powiedzieć o tym, że kiedy spotkał się apostoł Paweł z Jezusem, to przez 3 dni nie przyjmował pokarmu ani picia i był też ślepy przez te 3 dni. I szukał wtedy zapewne w swoim umyśle, który był wypełniony Pismem Świętym. To był faryzeusz, człowiek wykształcony, bardzo wykształcony. I szukał w Piśmie Świętym jakiegoś dowodu albo ewentualnie wytłumaczenia na to, co się wydarzyło w jego życiu. Dlatego, że on nie wiedział, z kim rozmawia. Pamiętamy, że kiedy się zorientował, że rozmawia z kimś, kogo po prostu nie zna, to pyta: Panie, kim jesteś? Kim jesteś, Panie? I on wtedy mówi, że ja jestem tym, którego Ty prześladujesz. Ale kogo prześladuję? I wtedy Pan Jezus się mu przedstawił. Powiedział mu, kim jest, powiedział mu, czego od niego żąda. I kiedy Ananiasz, sługa Boży w Damaszku, rozmawia z Panem Jezusem, to Pan Jezus mu konkretnie mówi, co ma zrobić z tym człowiekiem. Idź do niego, włóż na niego ręce, uzdrowisz go z jego ślepoty, a ochrzczony też zostanie. I będzie mi świadkiem i zaniesie moje imię przed pogan, królów i przed naród Izraela. I wtedy Ananiasz był posłuszny temu poleceniu, poszedł, dokonał tego wszystkiego, a jak sądzę, gdyby zależało to tylko od niego, a nie od woli Pana, na pewno by nie poszedł. Dlatego, że nawet próbował dyskutować z Panem. Panie, przecież on prześladuje Twój Kościół. Wiele złego wyrządził tym, którzy wzywają Twojego imienia. Idź, bo to jest mój wybrany sługa, powiedział Pan. I nie było dwóch zdań. Poszedł, wykonał swoje zadanie i dzięki temu, sądzę, my dzisiaj możemy czytać wspaniałe słowa nauki apostoła Pawła. I jest napisane, że przebywał tylko kilka dni z braćmi w Damaszku i po kilku dniach od razu zaczynał zwiastować. I zaczął zwiastować Jezusa Chrystusa. 13 rozdział. I czytamy tak, od 13. A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Pergę w Pamfilii. Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. A oni z Pergę powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, a w dniu szabatu weszli do synagogi i usiedli. Po czytaniu ustępów z zakonu i proroków zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc: Mężowie, bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. Powstał więc Paweł, skinął ręką i rzekł: Mężowie izraelscy i wy, którzy się Boga boicie, posłuchajcie. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej. I przez lat około 40 cierpliwie znosił ich na pustyni. I wytępił 7 narodów w ziemi kananejskiej i dał im ziemię ich w dziedzictwo na około 450 lat, a potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat. I potem, żeby już nie przedłużać, apostoł Paweł pokazuje całą historię właściwie Izraela, o tym, w jaki sposób Pan Bóg obchodził się z tym narodem, obchodził się również z nimi dosyć ostro, i w końcu przechodzi do meritum swojego nauczania. Od 26 wersetu. Mężowie, bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród was, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonywali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie 2. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Myślę, że apostoł Paweł, jak wszyscy, którzy zwiastowali Ewangelię, nawiązywał do 3 historycznych faktów. Pierwszym faktem była męczeńska śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Drugim historycznym faktem było jego pogrzebanie i przebywanie przez 3 dni w grobie. I trzecim historycznym faktem było jego zmartwychwstanie i ukazanie się tym, którzy w niego potem uwierzyli. I te trzy historyczne fakty stanowią całkowicie coś odrębnego od wszystkich innych wierzeń religii świata. Dlatego, że jeżeli mówimy o jakichś religiach, o ich założycielach albo o ludziach, którzy je zapoczątkowali, to zwykle nawiązujemy do jakiejś legendy. Zwykle nawiązujemy do jakichś wydarzeń z dalekiej przeszłości. Chrześcijaństwo polega na zgoła czymś innym. Chrześcijaństwo polega na świadectwie ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I trzy historyczne fakty stanowią tego niezbity dowód. Jak się przekonamy za chwilkę jeszcze w nauczaniu apostołów i mężów Bożych Nowego Testamentu, te trzy historyczne fakty zawsze są podkreślane. Czytajmy teraz, jaki apostoł Paweł zwracał się do pogan. Bo wiemy, że nazywany jest on apostołem pogan, dlatego że kiedy na pierwszym soborze w Jerozolimie rozmawiali na temat obrzezania, czy też znaczenia obrzezania, znaczenia przestrzegania przykazań, to doszli tam do porozumienia i podzielili się niejako strefą wpływów. Apostoł Paweł miał iść do pogan, apostoł Piotr miał pozostać i zwiastować Ewangelię wśród obrzezanych. Oczywiście nie znaczy to, że apostoł Paweł nie zwiastował Ewangelii również obrzezanym. Był posłany również do narodu izraelskiego, natomiast główna jego działalność odbywała się na terenach, w które zamieszkiwali poganie, jak również Żydzi, którzy żyli tam w diasporze. I do pogan zwraca się on tak w 17 rozdziale. Od 30 wersetu. Bóg 17? Tak, 17. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Osoba Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego Syna Bożego, była tym elementem, który powodował, że ludzie wierzyli albo nie. Jedni odrzucali świadectwa apostołów, inni je przyjmowali. Jedni wierzyli w fakt zmartwychwstania, inni go odrzucali, zaliczając je do kręgu baśni, bajek, jakichś marzeń. I sądzę, że ten historyczny fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa stanowi właśnie to, co było esencją nauczania Ewangelii pogan. Kiedy apostoł Paweł udawał się do jakiegoś nowego miasta, gdzie Bóg go kierował, to wchodził do synagogi i zwiastował im Jezusa Chrystusa. I na pewno zwiastował im to, że został on zabity za nasze grzechy, że został pogrzebany, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Trzy historyczne fakty, pamiętajmy o tym. Czytajmy również pierwszy list do Koryntów w 15 rozdziale. Wersety będą od 1 do 5. Mowa tu już jest do osób wierzących. I kiedy możemy śledzić wydarzenia, jakie miały miejsce wtedy w Azji Mniejszej, na terenie działalności misyjnej apostoła Pawła, to schemat był dosyć prosty. On przychodził do takiego miejsca, przebywał w domu jakiegoś wierzącego człowieka, który uwierzył. Tam zwykle powstawał zbór. Jeżeli powstawał tam zbór, to apostoł Paweł pozostawał tam przez jakiś czas. Nauczał ich prawa Bożego, nauczał ich wszelkich praw, jakimi powinni się od teraz posługiwać. Głosił im Jezusa Chrystusa, głosił upamiętanie, odwrócenie się od grzechów, głosił im Królestwo Boże i zmartwychwstanie. I kiedy uznawał, że już są na tyle wyćwiczeni, aby się ostać sami, samodzielnie, to wrócił do następnego miejsca. Od czasu do czasu posyłał swoich współpracowników do tych miast, aby ich pocieszyć, aby, jak to on pisze, zebrać jakiś plon, aby zobaczyć, czy te zbory się ostoją, czy nie. I okazuje się bardzo często, że w ślad za apostołem Pawłem ruszali inni ludzie, którzy przychodzili i zwiastowali im inną Ewangelię. I kiedy czytam listy do Galatów, to tam bardzo ostro apostoł Paweł postępuje z tymi, którzy głoszą innego Chrystusa, inną Ewangelię. Będziemy jeszcze o tym mówili. Natomiast tutaj zwraca się do dosyć niesfornego zboru, do zboru w Koryncie, i jego celem napisania tego listu między innymi jest również to. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Słyszana z ust apostoła Pawła Ewangelia sprawiła, że ci ludzie mogli w niej trwać i przez nią być zbawieni. Natomiast byli ludzie, którzy zwiastowali inną Ewangelię. I jeżeli nie zachowują tej, którą apostoł Paweł nauczał, którą zwiastował apostoł Paweł, to on powiedział, że to chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Więc wiara w Jezusa Chrystusa ma sens, o ile jest to biblijny Jezus Chrystus. O ile jest to Chrystus, którego głosił apostoł Paweł. I on zarzekał się nawet, mówi, choćbym ja, albo jakiś anioł z nieba, albo ktokolwiek głosił wam Ewangelię inną niż tą, którą ode mnie usłyszeliście, niech będzie przeklęty. To są bardzo ostre słowa i ci, którzy chcą mówić o Jezusie Chrystusie, muszą zwrócić baczną uwagę, aby nie zwiastować inaczej niż głosić Pismo Święte. Czytajmy dalej. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Znów trzy historyczne fakty. Męczeńska śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia, którą przypomina nam apostoł Paweł przez słowa skierowane do zboru w Koryncie. Czytajmy list do Kolosów. W pierwszym rozdziale. Wersety będą... To będzie werset... Tu zaznaczam duży fragment, ale mogę się w czasie nie wyrobić, wobec tego troszeczkę będę skracał. To będzie od 3 do 5 na początek. Dziękuję Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak, dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Epafras był jednym z współpracowników apostoła Pawła, który chodząc, odwiedzając zbory, które apostoł Paweł zakładał, głosił tą samą Ewangelię. I apostoł Paweł zdecydowanie pochwala tą naukę, którą przejęli właśnie od tego człowieka. To znaczy, że miał całkowitą pewność co do tego, że głosił im Chrystusa, którego sam poznał i od którego przejął swoją naukę. W 23 wersecie tego samego rozdziału przeczytamy. Może 22. Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Ewangelia, która napełniła całą Jerozolimę i jak to czytamy jeszcze troszeczkę później, cały niemal świat, że ta Ewangelia, tej Ewangelii apostoł Paweł był sługą i tą Ewangelię im zwiastował. I sądzę, że jak czytamy, co mówił apostoł Paweł, co mamy zapisane w Piśmie Świętym, to naszą uwagę skupia osoba Jezusa Chrystusa. Myślę, że największym przykładem na to, czym jest Ewangelia i czym jest osoba Jezusa Chrystusa, możemy znaleźć w pismach apostoła Piotra. Może nie tylko w pismach, bo będziemy cytowali również dzieje apostolskie, ale w wypowiedziach apostoła Piotra. I tutaj głównie na tych wypowiedziach chciałem się skupić, dlatego że jest to bardzo znamienne. Apostoł Piotr dosyć mocno i często posiłkuje się cytatami ze Starego Testamentu. Dlatego jest to tym bardziej dla nas istotne. Odczytajmy więc sobie drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Dużo dzisiaj czytamy, ale sądzę, że te słowa są bardzo istotne. Spróbujmy zobaczyć, czy Ewangelia apostoła Piotra i apostoła Pawła różniły się między sobą, czy miały jakieś punkty wspólne. A więc od 22 wersetu drugiego rozdziału będziemy czytali. To jest w momencie, kiedy został zesłany Duch Święty i większość ludzi, którzy patrzyła na to zjawisko, dziwili się, że słyszą języki, swoje własne języki. Że w tych językach ludzie, którzy są z Galilei, nieuczeni, głoszą wielkie dzieła Boże. I wtedy apostoł Piotr tak do nich przemawia. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy węzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nie był pokonany. Mężowie, bracia, od 29. Wolno mi otwarcie mówić do was, o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, że jego cielesny potomek zasiądzie na jego tronie, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Nadrzędną informacją, jaką udzielił apostoł Piotr ludziom zgromadzonym wokół wydarzenia zesłania Ducha Świętego, była osoba Jezusa Chrystusa. Wy go zabiliście według postanowienia Bożego, ale on został wzbudzony z martwych i zmartwychwstał. Zmartwychwzbudzony Chrystus. I jest bardzo znamienny fakt, jak poczytamy ten sam rozdział, tylko troszeczkę dalej, kilka wersetów dosłownie. Niech wtedy, od 36, niech wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala i do ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Tutaj koniecznie muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak czytamy wydarzenia po zmartwychwstaniu Pana Jezusa przez te 50 dni, to po 40 dniach Jezus został wzięty do nieba. Został uwielbiony. Przez te 10 dni apostołowie mieli przykazane, aby nie ruszali się z Jerozolimy. Aby czekali na obietnicę Ojca. Nie mamy napisane, że oni wiedzieli, jak długo mają czekać. Ale od tego czasu w górnej komnacie, w której przebywali, trwali w postach i w modlitwie. Po 10 dniach postów i modlitw, w międzyczasie wybrali również Macieja, nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. I wówczas Piotr wygłasza to kazanie, krótkie kazanie. Ono nie trwało więcej jak 5 minut. A efektem tego było pozyskanie około 3000 ludzi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. W naszych czasach bardzo często odwracamy tą proporcje. Modlimy się 5 minut, głosimy Ewangelię przez 10 dni, miesiąc, często lata i nie mamy żadnych efektów. Bo to, że głosimy Jezusa Chrystusa, to nie wszystko. Bo można Go głosić szczerze bądź nieszczerze. Bo można Go głosić z zazdrości, a można Go głosić też tak, że Bóg się przyznaje do tego głoszenia i słowo Jezusie Chrystusie wrzuca bezpośrednio w serce danego człowieka tak, że jest on przejęty do głębi tym, co się stało. Jeżeli on uświadomi sobie, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za jego własne grzechy, że kiedy umierał i w męczarniach kończył swoje życie, to widział grzechy każdego z nas. Jeżeli sobie to uświadomimy i jeżeli będziemy wiedzieli, że to tak jakbyśmy my ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, to przyjmuje nas to do głębi i sprawia głęboką pokutę. Dzisiejszy Kościół rzadko nawiązuje do pokuty. Dzisiejszy Kościół rzadko nawiązuje do tego, że Jezus cierpiał za nasze grzechy. Dzisiejszy Kościół raczej przekonuje ludzi o tym, że są dobrzy ze swojej natury. Ale to nie jest Ewangelia, którą głosili apostołowie. To nie jest Ewangelia, która miała moc sprawczą, że Kościół się rozwijał i cieszył się błogosławieństwem od Boga. I sądzę, że dzisiejszy Kościół musi baczną uwagę zwrócić na to, co słyszeli, a konkretnie na to, co czytają w Piśmie Świętym, ażeby wrócić do głoszenia prawdziwego Jezusa. Jezusa, który umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał. Jezusa, który nie jest talizmanem na szczęście. Jezusa, który nie jest jednym z nowych reliktów współczesnego świata, tylko żywym, zmartwychwstałym. I wydaje mi się, że my, jako ci, którzy mienią się być chrześcijanami i naśladowcami Jezusa Chrystusa, musimy również zwrócić uwagę, w jaki sposób opowiadać Go innym ludziom. Nie możemy obiecywać tego, że w naszym życiu wszystko teraz nam się powiedzie. Nie możemy obiecywać, że zrzuć na Pana wszystkie swoje troski, On będzie teraz Ci błogosławił. Zdasz dobrze egzaminy, jak się pomodlisz, to zdasz egzamin z, na przykład na prawo jazdy, które jest bardzo trudno zdać, znajdziesz dobrą żonę. Ja wierzę, że to jest możliwe. Ja wierzę, że Pan jest w stanie to zrobić, o ile będziemy Go o to prosić. Ale nie możemy tego na Panu wymuszać. Nam się wydaje, że jak coś powiemy już, że to prosimy w imieniu Pana Jezusa, to już Pan Bóg nie ma żadnego wyjścia. No musi nas wysłuchać, ponieważ tak powiedział. Ja sądzę, że Pan Bóg patrzy na serca. I sądzę, że jeżeli będziemy kiedykolwiek starali się kogoś przekonywać do tego, by oddał swoje życie Panu Jezusowi, to nie możemy mu pokazywać naszego teraźniejszego, doczesnego życia. Dlatego, że wartość zbawienia nie leży w tym życiu. Apostoł Paweł przecież powiedział, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to ze wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej pożałowania godni. To, co daje prawdziwą wartość chrześcijaninowi, jest poza zasłoną. Jest w życiu w wieczności z Panem. Tam leży nasz skarb i tam jest nasz dom, do którego zmierzamy. Nie możemy więc opowiadać Ewangelii, opierając się tylko i wyłącznie na doczesności. Nie możemy też obiecywać ludziom czegoś, na co nie mamy żadnego wpływu. Wszystko to jest po prostu od Boga. Możemy natomiast obiecać im jedną rzecz. Pomoc Boga w dochodzeniu do tego stanu, dla których On będzie dumny ze swoich dzieci. Że On nie zostawi nas, ani nie opuści w naszych staraniach. Ale bardzo często to jest droga przez mękę i krzyż. Mówił o tym apostoł Paweł, apostoł Jan. Mówił o tym apostoł Jakub. Mówił o tym sam Pan Jezus. To może nie jest zbyt marketingowa Ewangelia. Dzisiaj ludzie oczekują czegoś więcej. Czegoś, co im da pewność, że są zbawieni. Czegoś, co im da pewność, że są dobrymi ludźmi. Ale jednocześnie nie chcą oni odwrócić się od swoich grzechów. Jednocześnie stwierdzają, że Bóg mnie kocha, mogę spokojnie żyć jak chcę. Nie. To nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Czytajmy dalej wypowiedzi apostoła Piotra. 3 rozdział. Pamiętamy apostoła Piotra, który w momencie, kiedy zabijano Pana Jezusa, uciekł. Uciekł i z daleka przypatrywał się całym wydarzeniom. Pamiętamy, jak się zaparł. Pamiętamy, jak płakał, kiedy Pan Jezus spojrzał na niego i zrozumiał, że zaparł się swojego mistrza. Natomiast po zesłaniu Ducha Świętego wchodzą do świątyni, aby się pomodlić razem z apostołem Janem i widzą człowieka chromego. Zostaje on uzdrowiony i tańczy w świątyni. Niesamowita rzecz. Ci ludzie, którzy widzieli tego człowieka, bo od lat przychodził tam pod świątynię, żebrząc, aby mieć na utrzymanie. To kiedy apostoł Piotr zwraca się do niego, spójrz na nas, to on spojrzał z nadzieją, że dostanie od nich coś do mieszka. I pamiętacie, braterstwo, te słowa śpiewamy w niektórych pieśniach. Srebra ani złota nie mamy, lecz co mamy, dajemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Wstań i chodź. I on wstaje i chodzi. Idzie do świątyni, śpiewa, tańczy, wychwala Boga. Wspaniały cud. Wspaniały cud, ale ludzie, którzy wtedy wiedzieli o tym, że dokonali to ludzie, którzy nie są wśród nich. To nie są żadni kapłani, to nie są żadni słudzy świątyni. Ten gmin przeklęty, jak o nich powiedziano, dokonuje cudów w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa? A kim jest Jezus Chrystus, jeśli nie przestępcą? Został ukrzyżowany w haniebną śmiercią. To nie jest sługa Boży. I ci ludzie, którzy zobaczyli ten cud i nie uwierzyli w Niego, zawołali apostołów i kazali im, aby więcej w tym imieniu nie przemawiali, nie nauczali i nie uzdrawiali. Cóż wtedy mówi apostoł Piotr? Trzeci rozdział. Będą wersety od 12. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście ułaskawienie wam mordercy. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Mówią o tym człowieku właśnie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Znowu trzy fakty. Męczeńska śmierć, właściwie morderstwo, następnie pogrzeb i zmartwychwstanie. Jak się czasami czyta te wypowiedzi, to rysuje nam się przed oczami pewien schemat. Każdy człowiek, który słyszał Ewangelię o Jezusie Chrystusie, to słyszał o tych trzech faktach. Czytajmy dalej. Kiedy apostoł Piotr rozmyślał w domu garbarza i modlił się na dachu, to Bóg daje mu widzenie. Pamiętacie, braterstwo, że pokazuje mu na prześcieradle schodzącym z dołu wszelkiego rodzaju nieczyste gady, ptaki, płazy, kazał mu jeść. Tak. Trzykrotnie ta wizja była mu dana, a on się zastanawiał, co to ma znaczyć. I wtedy przychodzą do niego posłańcy od Korneliusza. I to jest też bardzo znamienny fakt Pisma Świętego. Bo tak jak Ewangelia przekroczyła granicę Judei, poszła do Samarii, tak teraz, w tym momencie, Ewangelia przekracza granicę narodu izraelskiego i idzie do pogan. I w tym momencie, kiedy nawraca się dom Korneliusza i zostanie im dany Duch Święty, to tam znów apostoł Piotr mówi swoje kazanie. Ono jest bardzo znamienne, chciałbym, żebyśmy je też odczytali. To będzie 10 rozdział Dziejów Apostolskich. 34. Zobaczmy na kazanie Piotra. Co powiedział? Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo zwiastujące dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty. Króciutkie kazanie. Króciutkie kazanie nawiązujące do istoty głoszonej Ewangelii. Męczyńskiej śmierci, z pogrzebu, zmartwychwstania. Nic ponadto. I to wystarczyło, aby dom Korneliusza został napełniony Duchem Świętym, aby domownicy jego doznali tego cudownego uczucia, które dano było również tym, którzy uwierzyli w Jezusa najpierw. I kiedy przyglądamy się temu kazaniu, to widzimy ten sam schemat. On ciągle nawiązuje do jednego punktu. Osoby Jezusa Chrystusa. Kiedy apostoł Paweł pisał do swoich zborów, to mówił, że postanowił, pomimo swojej wielkiej mądrości, nic innego między tymi ludźmi nie umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa. I czasami się zastanawiamy, dlaczego leży On w centrum naszej uwagi, dlaczego On stanowi centrum życia tamtejszego Kościoła, dlaczego wzywano imienia Jezusa Chrystusa, dlaczego w tym imieniu dokonywano cudów. To apostoł Piotr, kiedy jest już stary, w swoim pierwszym liście tak napisze. To będzie drugi rozdział pierwszego listu Piotra. Od wersetu pierwszego. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką odmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sam, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Apostoł Piotr nawiązuje wtedy do dwóch fragmentów Pisma Świętego. Pierwszy z nich jest z Księgi Psalmów, Psalmu 118. To jest fragment o kamieniu węgielnym. Drugi z nich jest fragmentem z Izajasza, o kamieniu, który stał się kamieniem obrazy. I kamieniem potknięcia dla obydwu domów Izraela. I kiedy przyglądamy się nauczaniu apostoła Piotra, który dwukrotnie nawiązuje do tego psalmu 118. Pierwszy raz to było w świątyni, wtedy kiedy uzdrowił tego chromego człowieka, to mówił o tym, że to właśnie z tego powodu, że on jest skałą zbawienia, którą odrzucili budowniczowie. Ten człowiek został uzdrowiony. I tak samo teraz, kiedy już właściwie jego służba się zbliża ku końcowi, uznaje za stosowne raz jeszcze powołać się na ten psalm. I tutaj w przypadku psalmu 118 myślę, że warto się też skupić troszeczkę na nim, dlatego że on jest dosyć szczególny, zwłaszcza jego usytuowanie, bym powiedział geometryczne. Dlatego że psalm 118 mieści się dokładnie w połowie Biblii. Zaczyna się na stronie które jest połową wszystkich, bodajże na stronie 676. Jak przemnożycie braterstwo przez dwa, to otrzymacie wszystkie strony Pisma Świętego. Dokładnie w połowie Pisma Świętego ten psalm leży. Ten psalm leży między najdłuższym i najkrótszym rozdziałem Pisma Świętego. Najkrótszym jest 117 psalm, najdłuższy jest 119. To są najkrótszy i najdłuższy rozdział Pisma Świętego w ogóle. I on, 118, leży dokładnie po środku. dokładnie w centrum. I psalm 118, może odczytajmy go. Też nie cały, bo to jest rzeczywiście, długo by trwało, ale przynajmniej te fragmenty, które są wykorzystywane przez apostoła Pawła, apostoła Piotra i samego Jezusa Chrystusa. A jest tam napisane tak. Od 20 będę czytał. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić. O Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Kamień, który odrzucili budowniczowie. Te słowa cytuje Pan Jezus, kiedy mówi do Żydów przypowieść o dzierżawcach winnicy. O tym, jak Bóg posyła swoje sługi, a oni je zabijają. W końcu posła swojego syna i też go zabiją, bo chcą posiąść jego dziedzictwo. To wtedy, kiedy Pan Jezus kończy tą przypowieść, cytuje właśnie psalm 118 w wersetach, które czytaliśmy. I tutaj jeszcze jest jeden fragment. O Panie, racz zbawić. Jest to okrzyk, który wydają tłumy witające Pana Jezusa wjeżdżającego na oślęciu do Jerozolimy. Hosanna. Hosanna synowi Dawidowemu. To słowo Hosanna jest tłumaczone właśnie o Panie, racz zbawić. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Tak ci ludzie krzyczeli. Oni również cytowali psalm 118. Ten fragment Pisma Świętego, który geometrycznie leży dokładnie w centrum tego Pisma Świętego. Jezus Chrystus, Jego osoba, skała zbawienia, leży w centrum nauczania Nowego Testamentu. A sądzę, że również i w Starym Testamencie. Są też tacy, którzy mówią, że jeżeli nie widzisz, czytając Stary Testament Jezusa Chrystusa, to źle czytasz to Pismo, że musisz czytać jeszcze raz i jeszcze raz, aż tam w końcu go zobaczysz. I geometrycznie również leży. Ja w przypadki nie wierzę, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że ten układ stron może się różnić w różnych Pismach Świętych, w różnych Bibliach, w różnych przekładach, zwłaszcza w Biblii Tysiąclecia, gdzie dołożono kilka apokryficznych ksiąg. Ale jest to znamienne, że wszystkie inne informacje wskazują na ten psalm i wskazują na Jezusa Chrystusa jako opokę naszego zbawienia. Żałuję, że nie mam już więcej czasu, aby mówić więcej przykładów nauczania z Nowego Testamentu, a chciałbym nawiązać do czegoś, co jest moim zdaniem bardzo istotne. Kiedy Ananiasz, ja może czytam te fragmenty, jest posłany do apostoła Pawła przez Pana Boga. Tak czytamy. To jest rozdział 9 od 10. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu. Ananiaszu, on zaś rzekł, oto ja, Panie. Pan zaś do niego, wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla mojego imienia. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Kiedy apostoł Paweł spotyka Jezusa, nie wie, z kim rozmawia i pyta, Panie, kim jesteś? Kiedy odzywa się Jezus do Ananiasza, Ananiasz nie pyta, kim jesteś. Ananiasz zna głos ten. Myślę, że słyszał go już wielokrotnie. Ananiasz ma społeczność z Jezusem Chrystusem. I w dzisiejszym Kościele istnieją dwa skrajne stanowiska, które, jak sądzę, nie oddają istoty całej tej sprawy. Jedni stawiają Jezusa ponad Boga, ponad Ojca. Dla nich to jest jedno i to samo. W ich modlitwach przewija się zamiennie stosowane Jezus, Ojciec, Bóg. Inni z kolei oddalają Jezusa całkowicie od Ojca. Dla nich On właściwie jest tylko człowiekiem. Jest tylko narzędziem w ręku Bożym. Natomiast biblijny Jezus Chrystus jest zupełnie gdzie indziej umiejscowiony. Kiedy apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale będzie mówił na ten temat, to będzie mówił, że nasza społeczność, społeczność ludzi wierzących, jest społecznością i z Ojcem, i z Synem. My musimy mieć społeczność z Jezusem Chrystusem, bo On jest obrazem Boga, bo dzięki Niemu mamy przystęp do Boga, bo dzięki Niemu możemy mówić do Boga Ojcze. Dzięki Niemu, będąc w Nim, możemy być wysłuchani przez Boga. My musimy zadbać o tą społeczność i musimy ją stworzyć, jeśli jej nie ma. Jeśli jej nie ma, jesteśmy daleko od Boga. I to ten sam apostoł Jan w 5 rozdziale swojej Ewangelii powie, że kto ma syna, ten ma ojca. Kto nie ma syna, nie ma ojca. I mówi, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To też apostoł Jan powie, że aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Drodzy braterstwo, my musimy Jezusa Chrystusa uczynić opoką naszego zbawienia. Musimy uczynić centrum naszego życia, centrum naszego zwiastowania. I kiedy apostoł Paweł będzie mówił o tym, też w liście do Kolosów, w 2 rozdziale, bardzo ważne słowa. Dziewiąty, dziesiąty. Dobrze czytam? Na trzeci jest. Od 7 do 9. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Jeżeli nasze nauczanie nie ukazuje osoby Jezusa Chrystusa, to musimy się mocno zastanowić, czy to jeszcze ciągle jest Ewangelia. Jeżeli my będziemy próbowali rozumowo traktować religię ogólnie i oddalimy od niej Jezusa Chrystusa, osobę Jezusa Chrystusa, to może się okazać, że nie głosimy już Ewangelii. I jeżeli my odrzucimy Jezusa Chrystusa od naszego życia, to nie będziemy już na Nim zbudowani i nie będziemy w Nim wkorzenieni. Tak pięknie i plastycznie pokazał to apostoł Jan w swojej Ewangelii w 15 rozdziale, kiedy mówi tuż przed swoją śmiercią coś, czego do tej pory nie czytamy, żeby mówił w Piśmie Świętym. To mówi nam o tym, że ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście winoroślami. Mój ojciec jest ogrodnikiem. Mój ojciec jest zainteresowany owocami, które wy wydajecie. Ale to nie są wasze owoce. Tylko są to owoce moje. Wy je tylko wydajecie. Jeżeli czerpiemy soki z Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteśmy w Nim wkorzenieni, będziemy wydawali owoc. Jeżeli nasz owoc będzie słaby i marny, to ogrodnik będzie robił wszystko, żeby był coraz lepszy. Bardzo często będzie nam obcinał różne gałęzie. Bardzo często będzie pozbawiał nas tych gałęzi, które mają tylko liście, nie mają owocu. Ci, którzy hodują winorośl, wiedzą, że trzeba to ciąć. I bardzo często dbać o to. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to zdziczeje. Albo chwastem zarośnie. I owoc będzie malutki. Dużo liści, piękne być może, jeśli deszcze będą padały, a owoc mały i kwaśny. Takiego owocu Bóg nie szuka. Bóg szuka owocu obfitego. Tak obfitego, jak możemy sobie wyobrazić, jak z ziemi Kanaan wywiadowcy przywieźli. Była tak wielka kiść winogron, że musiały nieść dwóch wywiadowców, dwóch ludzi. I takiego owocu oczekuje od nas Bóg. I nie wydamy takiego owocu, jeśli nie będziemy trwali w krzewie winnym. Jeżeli nasza społeczność nie będzie z Jezusem Chrystusem, jeżeli nie będziemy w Nim trwali, nie wydamy tego owocu nigdy. Nigdy, bo wtedy będziemy robić to własnymi siłami, jako dzika winorośl, nieszczepiona w korzeń. I sądzę, że nauczanie o Jezusie Chrystusie jako centralnym punkcie w chrześcijańskiej wiary jest istotą głoszonej Ewangelii. I sądzę, że gdyby ludzie głosili takiego Chrystusa, biblijnego Chrystusa, to bardzo ciężko byłoby nam się zorientować, z kim rozmawiamy na ulicy. Dlatego, że wszyscy by mówili o Jezusie Chrystusie, o potrzebie pokuty, o potrzebie odwrócenia się od martwych uczynków, o potrzebie przyjścia do Pana Jezusa, jeśli chcemy być zbawieni. O wierze w Jezusa Chrystusa, o wzywaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy Pismo Święte Nowego Testamentu, tam jest wszystko na temat Jezusa Chrystusa. On jest centralną postacią, a my musimy do niej przychodzić. On jest drogą. A droga ma to do siebie, że dokądś prowadzi. Nie jest celem samym w sobie, ale prowadzi do celu. Jezus jest drogą. Jeżeli my, jako ludzie, chcemy czuć, że jesteśmy w Bogu, że wykonujemy wolę Bożą w naszym życiu i liczymy na to, że możemy spotkać się w Jego Królestwie, to musimy iść tą drogą. Ta droga, jak często śpiewamy, nie jest łatwa. Ta droga wymaga od nas pewnej dyscypliny, samozaparcia. Ta droga wymaga od nas tego, abyśmy swoją wolę poddali wolę naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. To On będzie w nas kształtował przez swego Ducha ten charakter, który był w Nim, charakter, który się Panu Bogu podoba. I jeżeli spojrzymy na różnych ludzi w dzisiejszym świecie, to możemy zobaczyć, jak bardzo różnią się domy tych ludzi, którzy polegają na Jezusie, od tych, którzy odrzucili Go od siebie, którzy traktują Go jako postać historyczną, którzy nie szukają w Nim ratunku ani pomocy. Oni wolą iść do na przykład lekarzy, wolą pokładać swoją ufność w prawnikach, w psychologach, w pigułkach i w innych wszystkich tych rzeczach. Niektórzy nawet się znieczulają, żeby nie czuć tego bólu, który czasami życie wprowadza. Piją więc alkohol, narkotyzują się i nie mają oparcia w skale swojego zbawienia w Jezusie Chrystusie. Niektórzy Go nie znają, a niektórzy świadomie odrzucają. I znów przychodzi kolejna przypowieść, którą Pan Jezus powiedział o dwóch domach budowanych na piasku i na opoce. Na jakiej opoce my będziemy budowali ten dom? Na jakiej opoce my będziemy budowali naszą społeczność, nasz zbór? To zależy od nas. Ale dałby Bóg, abyśmy budowali na skalę. Dałby Bóg, abyśmy wybudowali nasz dom silny, taki, który przetrwa każdą burzę i każdą wichurę. Ten dom, który nie spłonie wtedy, kiedy będzie ogień. Ten dom, który da schronienie przed zimnem, przed deszczem, przed wiatrem. Ten dom, który nawet ochroni nas przed opuszczeniem przez braci, opuszczeniem przez bliskich, niezrozumieniem. Jeżeli będziemy mieli stateczność w Jezusie Chrystusie, sądzę, że przetrwamy wszystko. Tak jak On wytrwał do końca i On przetrwał wszystko. Drodzy bracia, będziemy się zaraz modlić. Pan Jezus powiedział, że nikt do mnie przyjść nie może, jeśli Go Ojciec nie pociągnie. Może są tutaj wśród was tacy, którzy jeszcze nie wołali do Jezusa. Może jeżeli jeszcze nie modliliście się do Boga, aby pociągnął was do Jezusa, módlmy się dzisiaj. Boże, pociągnij nas do Jezusa. Postaw nas na trwałym gruncie, na trwałej skale. A my będziemy starali się coraz bardziej upodabniać się do Twojego Syna. Bo wiemy, że przez to będziemy się coraz bardziej podobać Tobie. I na koniec, drodzy braterstwo, chciałbym jeszcze raz nawiązać do nauczania i pozdrowień apostoła Piotra. W drugim jego liście. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Amen.